各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
咱们这次不讲这个样子。
Mówiliśmy tutaj do tej pory o różnych metodach i zasadniczo mówiliśmy o tych metodach pod kątem aspektu uspokajania, unieruchomienia umysłu. Natomiast poza tymi metodami służącymi uspokajaniu umysłu są jeszcze metody kontemplacji, służące kontemplacji. I wspomnieliśmy, że takimi metodami w ramach chińskiego chan jest metoda ciszy iluminacji i metoda huato. Ale powinniśmy też wiedzieć, że są inne tradycyjne metody służące kontemplacji. Nie tylko te pochodzące z tradycji chan. I nawet kiedy omawialiśmy cichą iluminację i huato, to mówiliśmy zasadniczo o tym takim wykorzystaniu tych metod, które ma na celu właśnie wyciszenie, uspokojenie, zjednoczenie umysłu. Czyli mówiąc o cichej iluminacji, mówiliśmy o świadomości całego ciała, która ma na celu właśnie doprowadzenie do ciszy, stabilizacji, zjednoczenia umysłu. Mówiąc o huato, mówiliśmy głównie o recytacji huato, która ma właśnie też uspokoić, ustabilizować umysł. I potem, kiedy osiągniemy taki stan stabilizacji wystarczający, można przejść do głębszych aspektów tej praktyki z huato. A więc do tej pory głównie mówiliśmy o metodach, ich wykorzystaniu w celu właśnie ćwiczenia czy osiągnięcia stanu spokoju czy bezruchu umysłu. Tutaj dużo mówiliśmy do tej pory o metodach, podejściach służących unieruchomieniu czy uspokojeniu umysłu i podkreślaliśmy bardzo ten aspekt, ponieważ jest on taki wyciszony, stabilizowany, zjednoczony umysł jest taką niezbędną podstawą do podjęcia dalszych praktyk kontemplacji. I jeżeli chodzi o praktyki kontemplacji, to takie tradycyjne praktyki kontemplacji, metody służące kontemplacji, polegają na wykorzystywaniu myślenia, polegają na pewnego rodzaju refleksji nad dharmą, nad różnymi prawdami dharmy. I w związku z tym, aby właśnie ta kontemplacja przebiegała właściwie, czyli żeby to była autentyczna kontemplacja, umysł musi być stabilny, skupiony. W przeciwnym razie ta kontemplacja przerodzi się po prostu w zwykłe myślenie. Jeżeli umysł nie będzie skupiony i wystarczająco oczyszczony z różnych przypadkowych, złudnych myśli, błądzących myśli, wówczas te błądzące myśli zaczną niejako przenikać tej kontemplacji i zaburzać ją. I wtedy nie będzie to kontemplacja, tylko przerodzi się po prostu to w myślenie. Dlatego tak podkreślamy właśnie ten proces uspokajania, wyciszania umysłu i mówiliśmy o różnych metodach i podejściach temu służących. I można powiedzieć, że tak jak tak dużo o tym mówimy, również sam proces wyciszania, stabilizowania umysłu jest takim najdłuższym i najbardziej żmudnym etapem praktyki, którym mam poczucie największych, że napotykamy najwięcej trudności, ponieważ umysł jest w takim stanie, w jakim jest obecny, nasz umysł jest tak pełen różnych właśnie przypadkowych, błądzących myśli, które często są chaotyczne, ich siła i taki bezwład jest tak ogromny, że nie sposób tak naprawdę podjąć praktyk kontemplacji w sposób właściwy i skuteczny. Umysł nie jest na tyle silny, na tyle stabilny, aby te praktyki kontemplacji mogły przynieść jakieś dobre efekty, jakieś korzyści. Dlatego tak ważne jest, aby ustanowić właśnie taki solidny fundament stabilnego, zjednoczonego umysłu. I to też dotyczy właśnie praktyk ćwiej kontemplacji i huato, o których mówiliśmy. A więc przy praktyce ćwiej iluminacji podkreślaliśmy najpierw aspekt ciszy, doprowadzenie właśnie umysłu do stanu bezruchu, w którym dopiero możemy jakby podjąć coś, co można nazwać rozświetlaniem dharmy. To samo z metodą huato. Zalecaliśmy najpierw recytację huato, aby uzyskać taką stabilność umysłu i dopiero wtedy można podjąć dalsze kroki w tym procesie praktyki z huato, czyli zapytywanie huato i zgłębianie albo badanie huato, czy rozbudzanie wątpienia dotyczącego huato. Inaczej bez takiej stabilności umysłu, znowu przy huato, te przypadkowe błądzące myśli będą tylko pobudzać myślenie i jakoś podsuwać nam być może różne odpowiedzi dotyczące huato, które jednak będą tylko też dodatkowymi, przypadkowymi, błądzącymi myślami. Te praktyki chan, o których mówiliśmy, cichej iluminacji i huato, nazywane są nieraz praktykami czy metodami nagłymi czy natychmiastowymi. I można się zastanawiać, jak to jest, że są osoby, które rzeczywiście podejmują takie praktyki, cichej iluminacji czy huato, i bardzo szybko są w stanie uzyskać efekty tej praktyki, czyli dochodzić do oświecenia. Czyli rzeczywiście można powiedzieć wtedy, że te praktyki faktycznie mają takie natychmiastowe czy nagłe działanie. Ale trzeba zrozumieć, że jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli umysł takiej osoby już, kiedy ona podejmuje taką praktykę, już jest wystarczająco stabilny, wystarczająco mocny i wyciszony, zjednoczony. I żeby te praktyki mogły rzeczywiście przynieść pełny skutek. Tylko wtedy one mogą być skuteczne. Także dlatego podkreślamy i zalecamy rozpoczęcie od tych praktyk wyciszania i stabilizowania umysłu, co nieraz może trwać dosyć długo i wiąże się niejednokrotnie ze zmaganiem się ze swoim umysłem, z właśnie tymi przypadkowymi myślami, które mają na początku dużą siłę. Dopiero wtedy, kiedy oczyścimy wystarczająco umysł, możemy jakby przejść do dalszych etapów praktyki, do praktyk kontemplacji. Także warto pamiętać o tej zasadzie dotyczącej takiego procesu praktyki. Jeżeli już przejdziemy ten nieraz długi proces stabilizowania, jednoczenia umysłu i zyska on wystarczającą siłę, taką moc, aby podjąć praktyki kontemplacji, wówczas już dalszy tok praktyki jest dosyć gładki i szybki, przebiega bez większych trudności. Ale no, do tego jest niezbędny rzeczywiście ten fundament takiego stabilnego, zjednoczonego umysłu. Wtedy, kiedy przychodzimy do praktyk kontemplacji, które w tradycyjnym ujęciu polegają na kontemplowaniu pewnych praw dharmy, a zasadniczo chodzi o pustkę i pustkę ja, pustkę jaźni, to ponieważ w toku tej początkowej praktyki, tego pierwszego etapu praktyki jednoczenia, unieruchomienia umysłu, umysł już jest na tyle zjednoczony, że łatwo go opróżnić, jakby urzeczywistnić tę pustkę jaźni, czy pustkę umysłu, więc jakby bardzo łatwo jest wtedy ta kontemplacja, te praktyki kontemplacji dlatego przebiegają bardzo łatwo, ponieważ umysł już jest niejako przygotowany do takiego jakby opróżnienia, do kolejnego kroku zjednoczenia umysłu, do jakby opróżnienia umysłu. Wtedy rzeczywiście no, można odnieść efekt tej praktyki. Natomiast jeżeli podejmie się takie praktyki tak zwane natychmiastowe, czy praktyki kontemplacji bez takiego przygotowania, bez wystarczającej stabilizacji umysłu, wówczas te efekty, które uzyskamy, będą niejako skażone, mogą być skażone naszym myśleniem, czyli różnymi złudnymi wyobrażeniami na temat praktyki czy oświecenia. I osoby, które tak postępują, mogą nawet uzyskać pewne doświadczenia, mieć pewne doświadczenia w toku praktyki, ale te doświadczenia zostaną przez te osoby fałszywie zinterpretowane, opacznie rozumiane. Po prostu ponieważ umysł nie jest jeszcze wystarczająco opróżniony z tych różnych wyobrażeń, złudnych wyobrażeń, więc jakby taka osoba będzie interpretować te doświadczenia przez pryzmat tych złudnych, fałszywych wyobrażeń i może no, dojść do jakichś błędnych wniosków, może nieraz takie osoby fałszywie uważają, że już są oświecone i to może prowadzić do wielu problemów, wielu kłopotów. Także dlatego tak bardzo podkreślamy ten pierwszy etap, nieraz długi, żmudny, stabilizacji umysłu po to, aby rzeczywiście on był wystarczająco przygotowany do metod kontemplacji, które wtedy mogą przebiegać właściwie i dawać odpowiednie efekty. Aby lepiej zrozumieć właśnie działanie metod Chan, warto spojrzeć na to, w jaki sposób one się rozwijały historycznie, czyli przyjrzeć się historii szkoły Chan czy buddyzmu w Chinach. Szkoła Chan została zapoczątkowana w Chinach przez Bodhidharmę, który przybył do Chin z Indii i to, co proponował, to była metoda nagłego oświecenia, czyli nagłego przebudzenia. On został później nazwany pierwszym patriarchą Chan Potem byli kolejne pokolenia praktykujących i kolejni patriarchowie. Ale jeżeli chodzi o pierwszych czterech patriarchów, to dharma, przekaz dharmy przekazywany z nauczyciela na ucznia, był przekazywany tylko jednemu uczniowi, czyli od pierwszego do czwartego patriarchy nauczyciel przekazywał dharmę tylko jednemu ze swoich uczniów. I dopiero piąty patriarcha, Hunren, miał więcej uczniów i ponieważ wtedy warunki już były na tyle ustabilizowane, jeżeli chodzi o rozwój szkoły Chan, że już była taka wspólnota praktykujących, jakby wspólnota misia, osób, które praktykowały pod kierunkiem piątego patriarchy. I chociaż, jak wiemy, darmę otrzymał szósty patriarcha, to jednak już więcej, mistrz Hunren, piąty patriarcha, miał więcej uczniów. I poza tym buddyzm był obecny w Chinach już na długo przed pojawieniem się bodhidharmy w Chinach i oczywiście za czasów piątego i szóstego patriarchy też już było szereg szkół buddyjskich obecnych od dłuższego czasu. I już za czasów piątego i szóstego patriarchy buddyzm był na tyle rozwinięty, że już w dużej mierze usystematyzowano nauki buddyjskie, nauki dharmy, jak również stworzono czy opracowano szereg podejść czy metod praktyki. Między innymi właśnie został już dokonany taki podział metod praktyki na metody uspokajania umysłu i metody kontemplacji. W związku z tym osoby, które przychodziły do piątego i do szóstego patriarchy jako uczniowie, osoby, które chciały praktykować pod kierunkiem tych mistrzów, już miały dosyć solidną wiedzę na temat dharmy Buddy, taką usystematyzowaną wiedzę, jak również miały solidną znajomość, solidne podstawy, również jeżeli chodzi o praktykę, dotyczące metod praktyki buddyjskiej. I takimi szkołami, które wniosły duży wkład właśnie w tę systematyzację nauk i opracowanie metod praktyki, to była wspomniana już szkoła Tiantai, której założycielem był mistrz Shuzhe. I jak wspominaliśmy, ta szkoła wniosła duży wkład właśnie w opracowanie, usystematyzowanie nauk dharmy i właśnie usystematyzowanie tych nauk w ramach tego podziału na uspokajanie i umysłu i kontemplację. Druga taka szkoła, która wniosła duży wkład tutaj w takie zakorzenienie buddyzmu w Chinach, to była szkoła Vatamsaka. A więc osoby, które przychodziły do mistrzów Chan, do patriarchu, piątego, szóstego patriarchy, były osobami, które często już były ugruntowane, jeżeli chodzi o wiedzę buddyjską, jak i praktykę buddyjską. I w związku z tym jakby miały takie solidne podstawy do podjęcia tych tak zwanych praktyk czy metod natychmiastowych czy nagłych. Już miał wystarczająco ustabilizowany, zjednoczony umysł z solidną praktykę za sobą, aby móc podjąć tego rodzaju metody. Także można powiedzieć, że to jest trochę taka analogia do stanu umysłu osoby praktykującej, aby podjąć praktykę z tego rodzaju nagłymi czy natychmiastowymi metodami, trzeba mieć taki solidny fundament związany z uspokajaniem, stabilizowaniem umysłu. To też jakby wynika z historii rozwoju szkoły Chan w Chinach. Teraz jeżeli chodzi o taki przekaz, czy pojawienie się szkoły Chan, czy nauki praktyki Chan na Zachodzie, to oczywiście, kiedy te metody i te nauki zaczęły się tutaj pojawiać, to no, na Zachodzie nie było tak jak w Chinach, kiedy tam pojawiła się szkoła Chan, nie było tu na Zachodzie takiego zaplecza, jeżeli chodzi o wiedzę, taką usystematyzowaną wiedzę na temat darmy Buddy i dotyczącej znajomości różnych metod praktyki, na przykład takich stabilizujących umysł, uspokajających umysł. Takie zaplecze było w Chinach, właśnie między innymi w postaci szkół Tiantai i Avatamsaka, które jakby opracowały taką wiedzę i takie metody. Ponieważ tutaj na Zachodzie nie ma tego zaplecza i no, trudno byłoby stworzyć nagle takie szkoły jak Tiantai czy Avatamsaka, w związku z tym, a ponieważ te nauki właśnie Chan, które się zaczęły tu pojawiać, różne szkoły jakby nie zawierały tej wiedzy, w związku z tym no, były one, można powiedzieć, niepełne, co prowadziło do szeregu problemów. W związku z tym jakby pojawiła się konieczność, aby niejako uzupełnić te braki i w ramach Chan, tej szkoły Chan, która zaczęła swoją działalność na Zachodzie, pojawiła się potrzeba niejako uzupełnienia tych braków poprzez uzupełnienie wiedzy na temat darmy i na temat różnych podejść do praktyki, nie tylko tych charakterystycznych dla szkoły Chan, czyli tych metod natychmiastowych, ale też tych metod stopniowych, czyli tak zwanej ścieżki stopniowej, polegającej na harmonizowaniu czy stabilizowaniu ciała i umysłu. I ponieważ jakby taka wiedza, można powiedzieć, koncepcyjna na temat darmy, taka jasna, klarowna, jest niezbędna, aby mieć odpowiedni kierunek w praktyce. Bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie praktykować, a szczególnie korzystać z tych tak zwanych metod natychmiastowych typu cicha iluminacja czy Huato. I właśnie założyciel naszej szkoły, Shiku Shengyen, kiedy zaczął swoją działalność na Zachodzie, dostrzegł, jakby zobaczył ten stan rzeczy i dostrzegł potrzebę właśnie uzupełnienia tych braków. W związku z tym poświęcił sporo czasu swojej działalności, między innymi poprzez mowy darmy, aby zarysować dosyć szeroko właśnie różne zasady darmy Buddy i również aby przedstawić różne metody, te metody stopniowe, które stwarzają taki fundament, solidny fundament pod stosowanie metod stricte Chan, czy czyli ćwi iluminacji i płateau. W związku z tym między innymi właśnie mówił o tych takich metodach przygotowawczych, nawet w ramach ćwi iluminacji podkreślał ten aspekt wyciszenia, aspekt ciszy umysłu, w wyniku którego można przejść do tego aspektu iluminacji, do aspektu rozświetlania darmy. I w ramach praktyki huatou podkreślał recytację huatou jako taki pierwszy etap tej praktyki, następne to zapytywanie huatou i badanie czy zgłębianie huatou. A więc usystematyzował i dosyć dokładnie opracował i opisał kolejne etapy praktyki, które mogą doprowadzić do jakby do tych owoców praktyki chan, jakim jest urzeczywistnienie. I bez takiego przygotowania, bez tego solidnego fundamentu można napotkać wiele problemów w praktyce, ponieważ osoby, które praktykują różne metody, nawet metody chan, czy inne metody medytacyjne i często praktykują już od lat, czy od dziesiątków lat, no ta praktyka musi przynosić jakieś efekty, a więc w trakcie tej praktyki, w jakimś czasie, takie osoby mogą doświadczać, mieć jakieś doświadczenia. Doświadczenia, które można nazwać doświadczeniami religijnymi czy mistycznymi, ale ze względu na jakby swoje braki, z jednej strony braki wiedzy, czy ponieważ nie znają dogłębnie podstawowych zasad darmy, między innymi prawdy o pustce i braku jaźni, więc mając te doświadczenia, interpretują je po swojemu, zgodnie z własnymi złudnymi wyobrażeniami. Czyli na ogół fałszywie interpretują, traktując różne doświadczenia jako właśnie doświadczenie oświecenia czy przebudzenia. No i z tego biorą się różne dalsze problemy. Tak więc tutaj chcemy podkreślić, że niezbędne jest, by w trakcie wielu lat praktyki, z jednej strony rozpoczęcie od tych metod stabilizowania i harmonizowania ciała i umysłu, aby doprowadzić ciało i umysł do takiego stanu, w którym można by skutecznie podjąć te nagłe praktyki czy praktyki kontemplacji. Z drugiej strony jakby poznanie tych podstawowych zasad darmy, jasne przyswojenie sobie tych zasad darmy, czyli takich prawd jak prawda o pustce i braku jaźni, prawda o urzeczywistnieniu i jakby w związku z tym też wiedza dotycząca tego procesu praktyki. Od uspokajania i rozjaśniania umysłu właśnie aż do urzeczywistnienia. Dopiero wtedy takie urzeczywistnienie czy takie doświadczenie przy takiej wiedzy i przy odpowiednim procesie praktyki można ewentualnie uznać za autentyczne doświadczenie urzeczywistnienia chan, które polega na urzeczywistnieniu swojej prawdziwej natury albo urzeczywistnieniu zwanej bezjaźniowości. I właśnie to starał się robić Mistrzem Yen, by stworzyć taką szeroką bazę, jeżeli chodzi zarówno o wiedzę na temat darmy, jak i na temat metod praktyki, aby każdy mógł z tego skorzystać i każdy miał dostęp do tego w swojej praktyce. A więc, aby właściwie praktykować chan, potrzebny jest z jednej strony tak zwany właściwy pogląd, czyli właśnie dobra znajomość, dokładna znajomość podstawowych pojęć dharmy, podstawowych prawd dharmy, czyli takie koncepcyjne zrozumienie dharmy czy nauk Buddy. A z drugiej strony znajomość procesu praktyki, metod, stopniowych metod służących harmonizowaniu ciała i umysłu. I jeżeli mamy taką znajomość, tych, właściwy pogląd i wiedzę dotyczącą właściwej, takiej stopniowej praktyki, możemy, jeżeli pojawi się taka sposobność, też podjąć te, czy zapoznać się i ewentualnie spróbować tych praktyk natychmiastowych. I wtedy przy takim podejściu, takim toku praktyki, jeżeli w wyniku tej praktyki, czy też tych stosowania tych metod natychmiastowych będziemy mieli jakieś doświadczenia, wówczas będziemy w stanie właściwie zinterpretować, czyli stosując ten właściwy pogląd, właściwie ocenić, czy takie doświadczenie jest autentycznym urzeczywistnieniem chan, czy nie. Wtedy nasza praktyka staje się znacznie bardziej wiarygodna i znacznie mniejsze jest zagrożenie, że gdzieś zejdziemy na manowce, że idziemy w niewłaściwym kierunku, co może prowadzić do poważnych problemów. A więc powtórzmy, jest ważne, aby mieć dobrą znajomość na temat praw dharmy, podstawowych zasad dharmy, na temat metod, praktyki, podejść i stosować je zgodnie z swoją wiedzą i wtedy można powiedzieć, że będzie to autentyczna praktyka chan, która może przynieść właściwy efekt.